to już 9. konwencja miejscowości Ciemno Szyje. Ja muszę się przyznać z ogromnym wstydem, że jestem tutaj po raz pierwszy, ale jeżeli bracia będą te konwencje organizować, to ja postaram się te zaległości nadrobić. Drodzy braterstwo, zwróćmy uwagę na dobre Słowo Boże, aby z niego czerpać pocieszenie i siłę na drodze naszego ziemskiego pielgrzymowania, aby to, co Pan Bóg przez to Słowo swoje powiedział do nas, mogło nam dodać siły i odwagi w naszym boju, w drodze naszego poświęcenia. Chciałbym, drodzy braterstwa, aby przy łasce i pomocy Pańskiej zastanowiliśmy się wspólnie nad pewnym wydarzeniem i nad pewnym proroctwem, które było wypowiedziane przez proroka Micheasza i nad, właściwie to, życiem jednego z króli judzkich, mam tu na myśli króla Achaza. Chciałbym, abyśmy przeczytali, co mówi prorok Micheasz, co mówi również Słowo Boże o panowaniu króla Achaza. Spróbowali może znaleźć jakieś odbicie, odzwierciedlenie do czasów dzisiejszych i to, co może najważniejsze dla nas wszystkich, bo tak jak apostoł Paweł mówi, że całe Słowo Boże od Boga natchnione, do wykrywania błędów, do poprawy, aby człowiek Boży stawał się coraz bardziej doskonały. Abyśmy z tych lekcji, które są w Starym Testamencie właśnie zapisane, abyśmy my mogli czegoś się nauczyć na dalsze nasze życie, kiedy już się z tego miejsca tutaj dzisiaj rozjedziemy. Drodzy braterstwo, przeczytam może fragment proroka Micheasza, 7 rozdział od 1 wierszu i prorok Micheasz tak opisuje to, co widział. A prorok Micheasz według 1 wersetu tej księgi swoją działalność sprawował w czasach królów judzkich Jotama, Achaza i Hiskiasza. Ale w 7 rozdziale od 1 wierszu mówi takie słowa. Biada mi, gdyż mi się tak wiedzie, jak po owocobraniu. Jak po winobraniu. Nie ma żadnego winogrona do jedzenia, ani figi, której mi się zachciewa. Zniknął pobożny z kraju. Nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czekają na rozlew krwi. Jeden na drugiego sieć zastawia. Do złego mają zgrabne dłonie. Urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny. Dostojnik rozstrzyga dowolnie, prawo zaś naginają. Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń, lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez Twoich stróżów. Twoje nawiedzenie, wkrótce nastąpi przerażenie. Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi. Strzeż bramy swoich ust przed Tobą, która leży na Twoim łonie. Bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Tak, drodzy braterstwo, w pewnym momencie swojego życia prorok Boży Micheasz opisał to, co widział w Izraelu. Jak już wcześniej było czytane, to, co widział za panowania trzech króli, Jochaza, Achaza i Hiskiasza. Mówi wyraźnie prorok, że biada mi, gdyż tak mi się wiedzie, jak po owocobraniu. Cóż to, drodzy braterstwo, mogłoby oznaczać? Ano tylko tyle, że był taki moment w narodzie izraelskim, kiedy naród ten był uczony przez Pana Boga, jak ma żyć, jak ma się zachowywać, jak ma prowadzić swoje życie pośród narodów, których, przez które będzie otaczane. Tylko że z tej nauki to zostało to, co właśnie prorok Micheasz mówi. Gdyż jest mi tak, jak po owocowaniu. Na drzewach nie było owocu. Podobnie, drodzy braterstwo, było i w narodzie izraelskim. Zamiast przynosić owoce, zaczął chłonąć to, co dawały narody ościenne, które go wokoło otaczały. I o takiej sytuacji, jak to wyglądało, jak to miało miejsce w narodzie izraelskim, to właśnie jest bardzo krótki opis w drugiej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale, gdzie jest opisane właśnie panowanie króla Achaza. I myślę, że jeżeli te słowa przeczytamy z drugiej Księgi Królewskiej, to zgodzimy się na pewno z prorokiem pańskim Micheaszem, że biada mi, bo nie ma w narodzie tym żadnego owocu. I druga Księga Królewska, 16 rozdział od 1 wierszu. W 17 roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, objął władzę królewską Acha, syn Jotama, króla judzkiego. I cóż on takiego robił? Cóż on robił przez swoje życie, przez czas swojego panowania? Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie, lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana Boga jego, jak Dawid, jego praojciec. Już na początku jest wspomniane, że nie czynił tego, co jest prawe, a raczej jakby wynikało, że czynił wiele nieprawości. Jakie? Jakie to, drodzy braterstwo, były nieprawości, które król Achaz wprowadził w swoim życiu, jakby w tym narodzie, narodzie izraelskim? I wiersz trzeci mówi, że kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. I później, wiele lat później, prorok pański Jeremiasz, odnosząc się właśnie do tych ofiar w narodzie izraelskim, to mówi, że mi nawet na myśl nie przyszło, że naród ten takie rzeczy będzie czynił. Że naród ten, który doświadczył wielu błogosławieństw Bożych, chociażby przez same wyjście z Egiptu i czas jego pielgrzymki 40-letniej i cudowne wejście do ziemi obiecanej, że naród ten może tak nisko moralnie upaść. Wiersz czwarty mówi, składał też ofiary krwawe i spalał kadzidła na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Również wiersz ósmy mówi o następnym występku króla Achaza. Achaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je w darze królowi asyryjskiemu. Wziął to, co należało się Panu, bo to, co było w świątyni, było pańskie. A on to wziął i zaniósł to. Już nie, bo gdyby jeszcze do narodu izraelskiego, na jakieś potrzeby tego narodu, można by szukać usprawiedliwienia. Ale zaniósł to królowi pogańskiemu, królowi asyryjskiemu. Wiersz dziesiąty. A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat-Pilesarem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. Zobaczył jakiś ołtarz. Coś mu się w tym ołtarzu spodobało i teraz wysyła plany. Po co? Po to, aby ten ołtarz postawić w świętym mieście w Jerozolimie. O czym za chwilę dalej będziemy czytać. Cóż jeszcze dokonał? Kapłan Uriasz kazał wznieść ołtarz całkowicie według planu, jaki król Achaz przysłał z Damaszku. Takim kazał go sporządzić kapłan Uriasz, zanim nadciągnął Achaz z Damaszku. A gdy król przybył z Damaszku i zobaczył ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił nań. Następnie puścił z dymem swoją ofiarę całopalną, z ofiarą z pokarmów, wylał swoją ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednania. Ołtarz miedziany, to co najważniejsze, ołtarz miedziany, zaś który stał przed Panem, kazał usunąć z przedniej części świątyni z miejsca pomiędzy nowym ołtarzem, a między świątynią Pana i ustawić po stronie północnej tego ołtarza. Wynika z tego, z treści tego 16 rozdziału, że było wiele nieprawości. A największą nieprawością właśnie było to, że sprowadzono pogański ołtarz, który postawiono na miejscu świętym, zamiast ołtarza miedzianego, na którym naród miał ten składać ofiary Panu Bogu. Ale czy tylko ten jeden prorok, czy tylko jeden prorok Micheasz mówił o takich nieprawościach, które miały miejsce w tym narodzie? Mówiąc te słowa, biada mi, wyraża jakby pewne ubolewanie z tego stanu, który jest w narodzie izraelskim. Ale inni prorocy również podobnie czynili. Prorok Ozeasz mówi w ten sposób w 6 rozdziale i w 5 wierszu, mówi, że ociosywałem ich przez proroków. Że Pan Bóg posyłał wielu proroków do tego narodu po to, aby go z powrotem sprowadzili na drogę właściwą, na drogę prawdy i sprawiedliwości. A w drugiej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale i w 13 wierszu, to są takie słowa. A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich swoich jasnowidzów, mówiąc, zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi proroków. Oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu Bogu swemu. Prorok Jeremiasz w 6 rozdziale, a w wierszu 16 pisze w ten sposób. Tak mówi Pan, przestańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Nie pójdziemy tą drogą, nie będziemy szukać drogi prawdy i sprawiedliwości. Myślę, drodzy braterstwo, że słowa te może są dla tego narodu słowami pewnej prawdy. Są to słowa ciężkie, tak, które w ten sposób może oceniają ten naród. Ale jakże trudno dokonać innej oceny, skoro prorok Ozeasz wspomina, że tylko o was samych, mówiąc o narodzie izraelskim, zatroszczyłem się spośród wszystkich rodzajów ziemi. To ten naród, który otrzymał tyle wspomnianych wcześniej błogosławieństw, za te błogosławieństwa odpłacił się tym, że stał się Panu Bogu niewierny. Myślę, drodzy braterstwo, że było wielu proroków. Można by jeszcze wiele proroctw, wiele wypowiedzi cytować, które wyrażają jakby tę myśl, biada mi. Źle się dzieje w Izraelu i trzeba coś z tym zrobić. Wielu było takich właśnie proroków, którzy byli posyłani przez Pana Boga, aby naród ten nawrócić, ale nie byli słuchani. Nie było słowo ich przyjmowane za słowo prawdziwe, a raczej woleli słuchać tych, którzy mówili im rzeczy przyjemne, że wiele kar, które było zapowiedzianych również przez Pana Boga, przez proroków, że nigdy na ten naród nie przyjdzie. Również prorok Jeremiasz w 5 rozdziale, a w 1 wierszu, też opisując ten stan narodu, to mówi w ten sposób, że takie pytanie wstawia. Czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa? A prorok Ozeasz w 4 rozdziale od 1 do 4 wierszu opisuje jeszcze dokładniej, jak wyglądało to życie, które było w narodzie izraelskim. Jakie tam miały miejsce wydarzenia. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdlają wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, nawet i ryby morskie giną. Lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdy z tobą wiodę w spór kapłanie. Tak, drodzy braterstwo, właśnie wyglądało to życie w narodzie wybranym. I to są jakby również wymienione przyczyny, które doprowadziły naród ten do upadku, która skończyła się pierw dla Królestwa Izraelskiego niewolą asyryjską, a dokładnie może w tej chwili nie powiem, około 120 lat niewolą babilońską dla reszty narodu izraelskiego, w tym wypadku dla Królestwa Judzkiego. Jest jeszcze dziwna bardzo rzecz, że jedną z metod nauki to jest nauczanie się na błędach innych. I te słowa, które czytałem, tyczyły się głównie, grzechy, które są wymienione, tyczyły się Królestwa Izraelskiego. Natomiast król, o życiu którego czytałem, był królem Królestwa Judzkiego. Ale to był, drodzy braterstwo, ten sam czas. Czas panowania króla Achaza i czas rozpoczęcia tak jakby niewoli Królestwa Izraelskiego to jest ten sam czas. Król Achaz, mimo że na pewno znał Słowo Boże, na pewno znał wiele wypowiedzi proroków i na pewno widział, co dzieje się z narodem izraelskim, nie potrafił zawrócić z tej błędnej drogi, a wprost przeciwnie, kroczył raczej drogą, jak było wspomniane, królów izraelskich, doprowadzając również resztę Izraela do wielkiej nieprawości. Biada mi, gdyż tak mi się wiedzie, jak po owocobraniu. Drodzy braterstwo, każde proroctwo, szczególnie właśnie proroctwo, które opisują tego typu wydarzenia, można rozpatrywać jakby w trzech takich aspektach. Pierwsze to, czy spełniło się to proroctwo literalnie na narodzie izraelskim. Myślę, że wersety, które przeczytałem, potwierdzają, że Słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka Michała w tym miejscu ma wiele racji, jest słowem prawdziwym i że ono się na tym narodzie jednak spełniło. Ale jest jeszcze inne spojrzenie na proroctwo, mianowicie spojrzenie pewne symboliczne, że pewne słowa, które pańscy prorocy wypowiadali do narodu izraelskiego, mogą się również wypełnić w sposób symboliczny. I myślę, że gdybyśmy to jeszcze raz przeczytali, biada mi, gdyż tak mi się wiedzie, jak po owocobraniu, jak po winobraniu. Nie ma żadnego winogrona do jedzenia, ani figi, które się zachciewa. Zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi, jeden na drugiego sieć zastawia. I tak dalej, i tak dalej. Czy można, drodzy braterstwo, znaleźć jakieś podobieństwo do sytuacji dzisiejszej? I któż by był tym, który by wołał, biada mi, gdyż jest tak, że nie ma żadnego owocu. I myślę, drodzy braterstwo, że nie trzeba chyba wiele mówić i dużo mówić, aby słowa, które były wcześniej czytane, znaleźć jakby potwierdzenie w dzisiejszych wydarzeniach, które mają często miejsce w świecie, a które również mają może miejsce i bezpośrednio w naszym kraju. Jakby chociażby werset trzeci, który mówi, że do złego mają zgrabne dłonie, urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny, dostojnik rozstrzyga dowolnie, prawo zaś naginają. Rozwerterstwo nie jest moim zadaniem osądzać kogokolwiek i kogokolwiek z tego miejsca może w jakiś sposób potępiać, ale posłużę się może tym, co mówi się w środkach masowego przekazu, że wszelkiego rodzaju łapownictwo, jakieś dary, że dowolne rozstrzyganie praw przez sędziów jest obecne w tym kraju, jest obecne, drodzy braterstwo, również w świecie. O tym się mówi. Są ludzie, którzy próbują z tym walczyć, ale efekt tej walki jak na razie jest bardzo, bardzo mizerny. Święty apostoł Paweł, opisując również czas końca, w drugim liście do Tymoteusza, to pisze takie słowa. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, od pierwszego do piątego wierszu. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. Ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, wśród tych, również tych się wystrzegaj. Gdy nadejdą czasy trudne, takie będą ludzkie charaktery. I myślę, drodzy braterstwo, że to jest obecne dzisiaj wśród właśnie ludzi, wśród obecnego społeczeństwa. Prorok Michał, kończąc swoją myśl w piątym wierszu, mówi tak, że nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi, strzeż bramy swoich ust przed tobą, która leży na twoim łonie, bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej. Drodzy braterstwo, przecież myśmy dożyli takich czasów, że ogólnie można powiedzieć, wszelkie więzy rodzinne są zrywane. Dzisiaj staje się jakby, no tak, pewną jakby normą i znajduje to jakieś uzasadnienie w umysłach wielu ludzi, że młody człowiek może się zbuntować przeciwko rodzicom, a rodzice również mogą wyrzekać się swoich dzieci. I nikt z tego już dzisiaj nie robi żadnego problemu. Jeszcze kilkanaście lat temu takie sprawy były nagłaśniane i były w jakiś sposób rozstrzygane. Dzisiaj te rzeczy są tak jakby powszechne i wielu ludzi przechodzi obok tego obojętnie, tak po prostu jakby nic się nie stało. Również Ewangelista Mateusz, 24 rozdział, 12 wiersz, powtarza nam słowa naszego Pana, mówiąc, wymieniając jeden z znaków czasów Jego, której obecności i czasów końca wieku i mówi tak, że bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. A to, cośmy czytali o narodzie izraelskim. Te wydarzenia, które miały miejsce w narodzie izraelskim, potwierdzając, że jest jakieś odbicie, jakieś powtórzenie sytuacji, że wiele bezprawia, które było tam, jest również i obecne dzisiaj. Może to, drodzy braterstwo, wskazywać na jedną rzecz, że czas tego świata i obecnego porządku jest bardzo bliski. Jak i tam za niedługi czas naród izraelski, naród judzki, w wyniku właśnie takich słów pańskich i takiego postępowania poszły w niewolę, uległy zniszczeniu. Podobnie i obecny porządek rzeczy. Wierzymy, że zakończy swoją egzystencję i nastanie obiecane Królestwo Chrystusowe, które omieni wszystkie rzeczy. Ale prorok mówi biada mi. Prorok mówi o sobie. Któż dzisiaj woła biada mi, gdyż widzę, że nie ma owocu. Imię Micheasz, teraz braterstwo, znaczy tyle samo, co któż jest jak Bóg. Niektóre tłumaczenia podają, któż jest podobny do Boga. A psalmista mówi w ten sposób, że bogowieście, a synami Najwyższego nazwani będziecie. I odnosząc się do tych słów, w 10 rozdziale Ewangelii świętego Jana Pan Jezus mówi w ten sposób. Odpowiadając mu Żydzi, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Odpowiedział im Jezus. Czy w zakonie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone. Słowo Boże nazywa bogami tych, których doszło Słowo Boże. W trzecim tomie jest komentarz do tego wersetu podany, że słowo Bóg należałoby raczej przetłumaczyć jako mocarze. Któż to jest dzisiaj, którzy są tymi mocarzami, którzy mogą wołać, tak jak prorocy pańscy wołali, biada mi. To, drodzy braterstwo, ci, którzy starają się osiągnąć pewne podobieństwo do charakteru Bożego. Myślę, że to lud poświęcony wieku Ewangelii, oglądając to właśnie, co dzieje się na świecie, woła biada mi, bo nie ma żadnego owocu. To nie tak dawno, drodzy braterstwo, wielu was na pewno pamięta, wydawano z okazji tysiąclecia Chrztu Polski Pismo Święte. Obchodzono hucznie różne rocznice z tym związane. Nie tak dawno świat wszedł w trzecie tysiąclecie, mówiąc, że jest 2000 lat chrześcijaństwa. Tylko, że jest na tym świecie jeszcze lud, który mówi biada mi, bo w tym chrześcijaństwie nie ma, drodzy braterstwo, owocu. A raczej są rzeczy przeciwne, które nie wskazują na to, że są to owoce, które miano wydać. I tutaj, drodzy braterstwo, może znowu wrócimy do historii króla Achaza, który czynił wiele nieprawości, a które mi się wydaje, myślę, że jestem pewien nawet, że są pewnym obrazem na rzeczy, które dzisiaj dzieją się w tak zwanych narodach chrześcijańskich, a szczególnie wśród tych, którzy mają paść ten lud Słowem Bożym. I tak jak żeśmy czytali o królu Achazie i o tym czasie jego panowania, że oddał syna na spalenie, że spalał kadzidła obcym bogom, że wysyłał kosztowności, że sprowadził ołtarz z Damaszku i postawił go na miejscu ołtarza miedzianego. Myślę, drodzy braterstwo, że to nie jest nic innego, jak to, co całe chrześcijaństwo nominalne zrobiło z tą prawdą, którą posiadało na początku jakby wieku Ewangelii. Że sprzedali swoje pierworodztwo za przyjaźń ze światem, za to, że woleli raczej panować na świecie, niż świat doprowadzać do Boga. Wysłali swoje kosztowności narodom pogańskim po to, aby zawrzeć z nimi przyjaźń i razem sprawować swoje dzieło, tylko nie dzieło Boże. Sprowadziło również to chrześcijaństwo ołtarz z Damaszku. Sprowadziło do miasta świętego. Przyjęło nauki i tradycje narodów pogańskich. To dzisiaj już się o tym mówi, wystarczy włączyć radio, wystarczy włączyć telewizję przy okazji jakiegokolwiek większego święta i mówi się wyraźnie, że wiele tych świąt ma swoje właśnie źródło jeszcze w świętach pogańskich, wśród narodów, do których przyszli kiedyś z Ewangelią, tylko że ta Ewangelia zatraciła swoje prawdziwe światło, a górę nad tym wszystkim wzięły tradycje i nauki pogańskie. Również to ten system nominalnego chrześcijaństwa usunął ołtarz miedziany, a na to miejsce postawił ołtarz pogański. A przecież ołtarz miedziany stojący na dziedzińcu przedstawia nic innego jak okup naszego Pana. Jedyną ofiarę, przez którą można być zbawionym i dojść do życia wiecznego. A chrześcijaństwo nominalne, jak wcześniej wspomniałem, usunęło to i na tym miejscu postawiło ołtarz pogański. Nie postawiło, drodzy braterstwo, nic innego jak najbardziej znany chyba obrządek mszy świętej w kościele katolickim, który zastąpił prawdziwą i jedyną ofiarę, która została złożona przez naszego Pana. Myślę, drodzy braterstwo, że jest pewne podobieństwo i wszyscy ludzie, którym Słowo Boże jest bliskie, którzy życie swoje poświęcili Panu Bogu na służbę, wołają: biada mi, oglądając takie rzeczy, że zamiast być owoc, nie ma owocu, a jest raczej coraz gorzej. Również prorok pański Abakuk w swoim pierwszym rozdziale wyraża podobną myśl. Wyrocznia, którą prorok Abakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny otacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i z trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Myślę, że to są jakby w pewnym sensie powtórzone słowa z proroctwa Michała. Dlaczego dopuszczasz, bym prawił? Dlaczego zamiera prawo? Spójrzcie na narody i zobaczcie, jak długo to jeszcze wszystko będzie trwało. Myślę, że lud pański mówi o tym i woła do Pana Boga. Jak długo jeszcze, wyrażając to przez modlitwę pańską, przyjdź królestwo Twoje. To, drodzy braterstwo, nie jest nic innego, jeżeli wołamy o przyjście Królestwa Bożego na ziemię, to jednocześnie wołamy o to, aby to, co jest na ziemi, uległo końcowi, uległo przemianie, aby się skończyło, aby nastąpił czas błogosławienia ziemi i rodzaju ludzkiego, aby nastąpił czas łaski nad oblicznością ziemi, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i mogli chwalić Boga. I jeszcze jedna rzecz, drodzy braterstwo, to co na początku wspomniałem. Jest wypełnienie literalne, jest jakieś odbicie do czasów dzisiejszych. A jaka może być z tych słów lekcja dla nas? Lekcja dla ludzi wierzących końca wieku Ewangelii. Z jednej strony mamy proroka, który mówi, jak jest. Z drugiej strony czytamy słowa, które też mówiły, jak było w tym narodzie. Jaka może być lekcja dla nas? Myślę, drodzy braterstwo, że te słowa, które już były w zasadzie wczoraj czytane i troszkę może mi niezręcznie pewne myśli powtórzyć, ale pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, to mówi właśnie w ten sposób. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I w wierszu 6 mówi w ten sposób. A to się stało dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Apostoł Paweł, odwołując się mimo wszystko do wydarzeń, które miały miejsce w czasie wędrówki, ale mówi, że to, co przyszło na ten naród, ma być dla nas wzorem, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. Na innym miejscu apostoł ten również mówi, że całe Słowo Boże jest od Boga natchnione do poprawy, do wykrywania błędów, aby człowiek Boży był doskonały. I myślę, drodzy braterstwo, jakby chcieć to razem wszystko połączyć. To naród ten otrzymał pewne lekcje w czasie wędrówki do Ziemi Świętej, kiedy wyszedł z Egiptu. Otrzymał wiele napomnień, otrzymał prawo. Tylko można sobie wstawić pytanie, na które odpowiedź będzie jednoznaczna. Czy on z tego skorzystał? I myślę, że to, co było czytane, to widać, że niewiele z tego zrozumiał, niewiele z tego skorzystał, a raczej poszedł drogą narodów pogańskich. I apostoł tutaj mówi, że stało się to dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. O jakich rzeczach apostoł Paweł tutaj mówi? I odwołuje się właśnie do czterech wydarzeń, które miały miejsce w czasie wędrówki, które miały coś ten naród nauczyć. Okazuje się, że niewiele go nauczyły. W wierszu 7 mówi w ten sposób. Że nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść, pić i wstali, aby się bawić. Jest to, drodzy braterstwo, powtórzone słowa z drugiej księgi Mojżeszowej, z 32 rozdziału i z 6 wierszu. A w 32 rozdziale jest opisana historia, kiedy zabrakło Mojżesza i naród ten zebrał złoto i uczynił sobie lanego cielca, mówiąc, że to będzie nasz Bóg. I dalej jest właśnie wspomniane, że usiadł lud, aby jeść i pić. To, co, drodzy braterstwo, nam zagraża. To, co jest dla nas zagrożeniem, szczególnie w czasach dzisiejszych, to również w pewnej formie złoty cielec, który nie będzie nic innego przedstawiał jak bałwochwalstwo. Tylko, że tam był literalny cielec. A my, drodzy braterstwo, możemy zrobić sobie każdy dla siebie swojego cielca. Wszystko, co przysłoni nam imię Boże, chwałę Bożą w naszym życiu, może być również dla nas bałwochwalstwem. W 20 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej od 3 do 4 wierszu jest zapisane pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. Tylko, jak już wspomniałem, że innym bogiem mogą być różne rzeczy w naszym życiu, które kochamy jakby ponad miarę, którym poświęcamy za wiele czasu i w pewnym momencie mogą te rzeczy również odwieźć nas od wiary, od prawdziwego Boga. W wierszu 8 apostoł Paweł mówi, że nie oddawajcie się też przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się przeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Jest to odniesienie do historii, o której tu już brat też wczoraj wspomniał, zapisanej w 4 Księdze Mojżeszowej, 25 rozdziale, do historii, która jest związana z nierządem, z Moabitkami. Tylko warto, drodzy braterstwo, tę historię sobie może słownie powtórzę. O co tak tam naprawdę chodziło i kiedy ona miała miejsce? Kraj moabski leżał po wschodniej stronie Jordanu. Izrael w ten czas był jeszcze z tamtej strony, czyli od strony wschodniej Jordanu, a po drugiej stronie była już ziemia obiecana. To dosłownie na bardzo krótki czas, może kilka dni, może kilka miesięcy przed wejściem do ziemi obiecanej Izrael czyni nierząd z Moabitkami. Jakby u kresu swojej wędrówki, u kresu swojej podróży jeszcze raz kusi Pana, jeszcze raz czyni nierząd. Brat tu wczoraj pięknie odniósł to do zagrożeń życia seksualnego, które niewątpliwie jest ogromnym zagrożeniem, jeżeli młodzi ludzie karmią się dzisiaj akurat tymi czasopismami bardzo kolorowymi, które dzisiaj są do kupienia. To niewątpliwie preferują one w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu wolny tryb życia. Ale jest, drodzy braterstwo, również inne zagrożenie nierządu z Moabitkami. Kobiety w Słowie Bożym nie przedstawiają nic innego jak inne religie. I można się zarazić również innymi naukami, które być może są piękne, które są piękne dla ucha, piękne dla oczu, tylko czy tak naprawdę przedstawiają prawdę o Panu Bogu? A może tylko wywołują jakąś euforię wewnętrzną, jakieś krótkie przeżycie, które się bardzo szybko kończy i nic z tego nie pozostaje. Księdze Objawienia w 14 rozdziale i w 4 wierszu to jest właśnie wspomniane o 144 tysiącach, którzy stali na górze Syjon. Jedną z cech, którą oni mieli, a tam jest zapisana, to jest to, że nie skalali się z kobietami, w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Myślę, drodzy braterstwo, że to zagrożenie zabrudzenia jakby swojej prawdy, tej nauki, którą mamy, którą posiadamy, jest ciągle aktualne, bo ciągle pojawiają się jakieś nowe myśli, które mogą czasami chwycić, są czasami nawet i przyjemne, nawet i ładne, tylko że bardzo szybko okazuje się, że nie wytrzymują próby czasu. Łączność właśnie z innymi religiami to skalanie się z kobietami. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest w tej historii, a z braku czasu nie będę czytał, co już wcześniej wspomniałem, że było to u końca wędrówki narodu izraelskiego. Chciałbym się tu może z tego miejsca zwrócić. Jako młody, może niezręcznie, ale zwrócę się do was, braterstwo, którzy jesteście starsi wiekiem. Że naprawdę warto na końcu waszej ziemskiej pielgrzymki wytężyć siły, aby na końcu tej drogi nie upaść, tak jak to zrobił naród izraelski. W 9 wierszu jest w ten sposób wspomniane: a nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Jest tutaj znowu odniesienie do historii, która jest w 4 Księdze Mojżeszowi zapisana w 25 rozdziale od 5 do 6 wierszu. Ale za co były? Za co były te węże, które kusiły, które kąsały naród izraelski? Za to, że okazał się niecierpliwym. Drodzy braterstwo, to również może być bardzo zła cecha, literalna niecierpliwość, ale również można i odnieść do pewnej sfery duchowej. Czy to nie jest czasami tak, że próbujemy jakby Panu Bogu czas dyktować, wystawiając przeróżne daty, których już wiele było, i mówiąc Panu Bogu, co kiedy, jak ma się stać. To jest tak, jakbyśmy byli niecierpliwi, jakbyśmy zapominali o tym, że Pan Bóg ma swój czas. On wie, co robi, a jedyną rzeczą, którą nam pozostaje, to wierzyć, że Słowo Pańskie nie wróci się próżne, że ono się wypełni, ale w swoim czasie. A często właśnie jest tak, że już byśmy pewne rzeczy chcieli, może często, żeby się stały jeszcze najlepiej w jednym pokoleniu, żebyśmy wszystko zobaczyli. Przez to może się, drodzy braterstwo, okazać to, że możemy być niecierpliwymi. W wierszu 10 mówi dalej tak: a nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Jest tu znowu odniesienie do wydarzeń, które są opisane w 4 Księdze Mojżeszowej, a w 14 wierszu do powrotu wywiadowców z ziemi obiecanej, którzy wrócili i co powiedzieli? Było ich 12, 2 powiedziało, że ziemia jest do zdobycia. 10 powiedziało, żadną miarą ziemi tej nie zdobędziemy, bo widzieliśmy tam olbrzymów lub srogi lub twardy, którego nie przemożemy. Kiedy to miało miejsce? Kiedy byli wysłani wywiadowcy do ziemi obiecanej? I tu znowu, jak Nierząd z Moabitkami był na końcu, tak to wydarzenie było na początku pielgrzymki, na początku wędrówki narodu izraelskiego. I myślę, drodzy braterstwo, że jest również i pewne zagrożenie i dla duchowego Izraela takie ostrzeżenie. Tak jak Izrael szemrał z obawy, czy zdobędzie ziemię obiecaną, tak również i nam może zagrozić szemranie z obawy przed zdobyciem nagrody, która jest nam obiecana. Może się, drodzy braterstwo, i w naszym życiu tak zdarzyć, że może nam ktoś mówić: a po co ci to? Przecież to jest trudna droga, to jest ciężka droga. Nie lepiej żyć według mody tego świata, korzystając z dobra, co dzisiaj daje świat? Ale myślę, że było tam właśnie i tych dwóch mężów, Jozue i Kaleb, którzy mówili zupełnie jakby innym głosem, że ziemia ta jest do zdobycia, że ziemia ta jest do osiągnięcia, że nie jest to taka straszna ziemia, jak mówili wcześniejsi świadkowie tego wywiadu. Myślę, drodzy braterstwo, że to jest, może być zagrożeniem również i dla nas, że może w obliczu różnych trudności może nastąpić pewne załamanie, pewna obawa przed drogą, którą my obrali. Ale żeby, drodzy braterstwo, już nie przedłużać, to powiem tak jakby od siebie, że warto tą drogą iść. Chociażby z tego powodu, że sam jakby doświadczyłem tego, że wielu ludzi, którzy znałem, dzisiaj są ludźmi bardzo zawiedzionymi. Przeżyliśmy, drodzy braterstwo, coś, co nazywa się zmianą ustroju, różnie to ludzie nazywają, różne wydarzenia są w tym świecie. Ja miałem różnych znajomych, namawiali mnie do różnych rzeczy. A dzisiaj jest tak, że ja dalej mówię to, co mówię, że świat ten idzie ku upadkowi i ku zniszczeniu. Oni, którzy wcześniej nie chcieli słuchać, dzisiaj są ludźmi załamanymi. Drodzy braterstwo, dla mnie osobiście jest to potwierdzenie, że droga, którą brałem, jest drogą właściwą i że mimo naprawdę wielu trudności życia, warto trud podjąć, bo nagroda i obietnica życia wiecznego jest o wiele wspanialsza niż trudności życia doczesnego. Myślę, drodzy braterstwo, żeby zakończyć te krótkie rozważania. To, co prorok Micheasz kończy również swoją jakby krytykę sytuacji w narodzie izraelskim. Bo mówi tak, bo syn lekceważy ojca, to żeśmy czytali, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy nie są nieprzyjaciółmi człowieka. I w wierszu 7 mówi, lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Drodzy braterstwo, rozejdziemy się niedługo stąd. Za kilka godzin pozostanie tylko historia w ciemnoszyjach faktem historycznym. Tak jak brat wspomniał, że przyjeżdżając tutaj, wczoraj wspomniał, miał nadzieję, żeśmy swoje problemy zostawili tam na bramie wejściowej. Ale wyjeżdżając, drodzy braterstwo, te problemy będziemy musieli z powrotem ze sobą zabrać. Myślę, że one tutaj w ciemnoszyjach nie zostaną. One wrócą z nami do naszych domów. Tylko myślę, że wrócimy silniejsi, wrócimy odważniejsi, wrócimy upewnieni, że drogę, którąśmy obrali, jest drogą właściwą i wrócimy w tej nadziei, lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia, że nabierzemy sił, aby przez nasze dalsze życie iść z imieniem Bożym na ustach przez całe nasze poświęcone życie aż do śmierci, czego ja braterstwu życzę. Sam pragnę tutaj Boże. Amen.